Nie dalej jak 2 tygodnie temu miałem okazję dzielić się słowem dotyczącym murów albo przeszkód, jakie sami ludzie, my zbudowaliśmy pomiędzy nami a Bogiem i pomiędzy sobą nawzajem. Ale też nie to było najważniejszym przekazem. Najważniejszym przekazem było to, że Bóg jest tym, który rozwala takie mury. Dla każdego człowieka, który tylko oddaje mu swoje życie, Bóg przewiduje pokój. Nie ma przeszkody między nami a Bogiem. Pokój. A naturalną konsekwencją tego pokoju naszego z Bogiem jest, albo powinien być, pokój z braćmi. Pokój z naszymi bliźnimi. Przede wszystkim z braćmi wierzącymi. Ludzie przestają plotkować albo co najmniej widzą, jakie zniszczenie robi plotka. Porzucają utyskiwanie, niezadowolenie, bo zawsze można narzekać z sąsiadów, z ludzi w zborze, z pracy. Przestają zazdrościć jeden drugiemu. Słowem, nasze życie po rozwaleniu tego muru, jaki jest między nami a Bogiem, powinno się zmienić. Naturalnym stanem człowieka nowonarodzonego jest odpuszczanie drugiemu. Bo skoro Pan nam odpuścił, to jakże my mielibyśmy tego nie robić? Ale też dostrzeganie potrzeb innych ludzi. Jakby to powiedział Jan, miłowanie słowem i uczynkiem. Żadnych zimnych wojen, jak ostatnim razem powiedziałem, ale po prostu miłość w czynie. Dzisiaj chciałbym trochę kontynuować ten temat muru i dopowiedzieć jedną rzecz, która w głowie podczas studiowania tego tematu mi się naturalnie urodziła. Z czytania słowa wynika, że Bóg po pierwsze rozwalił wszelkie przegrody między nami przez Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę. Dostęp do Boga jest możliwy. Każdy, kto zechce, każdy, kto wyzna swoje grzechy, może mieć pokój z Bogiem. To jest jeden rodzaj muru, który Bóg rozwalił. Ale Biblia mówi, że jest jeden rodzaj muru, który my jednak powinniśmy budować. Rodzaj przeszkody, którą powinniśmy zachowywać. Jeszcze raz. Mur, który Bóg rozwalił przez Pana Jezusa Chrystusa, mur nieprzyjaźni między nami a Nim, mur grzechu, który nas oddzielał, tego muru nie ma. To jest Boże dzieło. Również ten mur między braćmi i siostrami rozwalony. Tak powinno być. Nie zawsze się nam to udaje. Ale Biblia mówi, że jednak są takie rzeczy, sprawy, taki stan, od których powinniśmy się oddzielać, czyli budować mur. Są rodzaje murów, które mamy budować. I to jest bardzo ważne oddzielenie albo bardzo ważny mur. Wiecie, to jest przenośnia, tak? Pan Jezus czy Duch Święty w swoim słowie często używa różnego rodzaju gatunków literackich, żeby nam coś uzmysłowić. Kiedy Biblia mówi, że zniszczył mur nieprzyjaźni, no to wiemy, że nie chodzi o fizyczny mur, tylko chodzi o wszelkie przegrody. Ale jak Biblia mówi, że my mamy od czegoś uciekać, separować sami siebie, oddzielać się, no to można powiedzieć, że to my możemy budować, czy wręcz musimy budować pewne mury, oddzielać się od czegoś. Od samego początku, kiedy człowiek weźmie Biblię do ręki, od pierwszych stron, a zaczniemy od pierwszej Księgi Mojżeszowej, pewnie byśmy nie dali rady całej przeczytać, ale kilka dosłownie myśli, to kiedy otworzymy pierwsze strony Biblii, to Duch Święty przyzwyczaja nas do pewnej myśli o Bogu. Co chciałbym przez to powiedzieć? W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, kiedy Bóg tworzy nieba i ziemię, dosłownie nieba i ziemię, to mamy taki zwrot. Na początku Bóg stworzył niebo, albo nieba i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta, a ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. I Bóg powiedział, niech stanie się światłość. I stała się światłość. Bóg widział, że światłość była dobra. I oddzielił Bóg światłość od ciemności. Oddzielił Bóg światłość od ciemności. 16:18. Mamy bardzo podobną myśl. I Bóg uczynił dwa wielkie światła. Światło większe, aby rządziło dniem i światło mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią. I żeby rządziły dniem i nocą. I znowu, i oddzielały światłość od ciemności. Tam jeszcze można się dopatrzeć oddzielenia lądu suchego od wody. Wiecie, zanim na scenie pojawia się człowiek, na scenie Słowa Bożego, bo to przecież jeszcze trochę dni potrwa, niewiele, ale trochę, to od samego początku widać ważną prawdę o Bogu, o Bożym charakterze. Bóg jest Bogiem, który oddziela pewne rzeczy. Bóg jest Bogiem oddzielenia. Nie miesza ze sobą rzeczy, które naturalnie nie powinny być pomieszane. Światłości z ciemnością. I taki obraz Boga widać od samego początku do końca. Wiemy, że ciemność od samego początku miała określone znaczenie w Biblii. To potem ta myśl się rozwija. Kiedy pojawia się człowiek, kiedy Pan Bóg tworzy człowieka w szósty dzień, to nie oddziela się Pan Bóg od człowieka. Bo przecież, tak jak mówiłem ostatnim razem, Pan Bóg chciał mieć relacje z ludźmi. Pan Bóg przechadzał się pomiędzy ludźmi w powiewie tego zefirku, jak to niektóre tłumaczenia pięknie podają. Nie oddzielał się od ludzi. Ale kiedy pierwsi ludzie grzeszą, to co się dzieje? Możecie zajrzeć do Biblii, trzeci rozdział od 22 wersetu. Wszyscy znamy tą historię. Pan Bóg w różnych tłumaczeniach różnie się to oddaje, pisze, wygnał człowieka. 22, 23 pisze akurat w moim tłumaczeniu, wydalił, 24, tak więc wygnał człowieka. A wygnał. Słowo wygnał może nie jest najlepszym tłumaczeniem, bo pokazuje, tak to się nam kojarzy, jakby Bóg robił to z jakąś złością, a to wcale tak nie było. Raczej słowo hebrajskie, które tam jest użyte, sugeruje, że Bóg oddalił człowieka. Czemu to Bóg zrobił? Czemu odprawił tego człowieka? 22 werset mówi, aby nie wyciągnął swej ręki i nie wziął z drzewa życia, by jeść i żyć na wieki. Pan Bóg więc odesłał go z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Wiecie, byłoby niesamowitą tragedią, jakbyśmy zjedli z tego drugiego drzewa. Tam były dwa drzewa takie ważne. O tym drugim się często zapomina. To drugie drzewo, gdyby człowiek zjadł z tego drzewa, wiecie, co by było? To by był beznadziejny stan. Ponieważ w tym stanie upadłym, tego buntu, robienia swoich własnych rzeczy, musielibyśmy żyć w oddzieleniu od Boga na wieczność. Bóg nie miesza rzeczy. Jakich? Światłości z ciemnością. Jeżeli On jest święty, 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 jak pisał Izajasz, jeżeli On jest święty, to jest takie hebrajskie słowo kadesz albo greckie hagios, ono ma ten sam źródłosłów i ważne jest to, żeby wiedzieć, co to znaczy. Święty dosłownie znaczy oddzielony. Oddzielony od czego? Oddzielony od wszystkiego, co jest niedoskonałe. Oddzielony od wszystkiego, co jest skażone. Oddzielony od wszystkiego, co jest ziemskie. Bóg jest oddzielony od wszystkiego, co nie jest doskonałe. Dlatego musiał odprawić ludzi. To odprawienie jest czasowe. Czasowe, dopóki z powrotem nie wrócimy na to miejsce. Taki był Boży plan i Bóg konsekwentnie realizuje przez Pana Jezusa Chrystusa. Od czasu, kiedy skończył się Eden, nasz piękny stan prysnął, to widać, że Bóg wcale nie poprzestał na tym, żeby niebo nie zostało zamknięte. Ale Bóg poszukiwał pojedynczych ludzi, którzy by szukali świętości, tak to mogę nazwać, którzy by oddzielali się. Kogo mam na myśli? Pamiętacie Henocha? O Henochu jest napisane, że Henoch chodził z Bogiem. Nie jest napisane, że Henoch i cała ekipa i 120 ludzi i Henoch i całe miasto. Nie, to były pojedyncze osoby. Henoch chodzi z Bogiem. Henoch się oddzielał. Henoch chodził z Bogiem i koniec. Nie było tam jeszcze kogoś innego do towarzystwa. Noe, który jest nazwany sprawiedliwym w oczach Bożych. A dlaczego on był sprawiedliwym? 6 rozdział, werset 9 mówi, Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach. On się wyróżniał spośród swojego pokolenia. Czemu on się wyróżniał? No właśnie, to nie był człowiek, który... Zauważyliście, kiedy Noe miał dzieci? W młodym wieku czy w starszym? Czemu tych dzieci nie chciał mieć w takim młodym wieku? Ile to lat minęło, zanim on miał dzieci? Można to wyczytać ze Słowa Bożego. Noe próbował oddzielać się od wszystkiego, co światowe, skażone. Noe żył na boku. A Bóg, kiedy widział takich ludzi, taką postawę oddzielania się od takiego trendu świata, to zawsze wynagradzał taką postawę, chronił i wzmacniał. Bóg szukał takich ludzi. Abraham, po potopie jesteśmy, minus 2000 mniej więcej rok. Bóg wybrał Abrahama i co do niego mówi? Wiecie, jak to się zaczyna ta historia? Co Bóg mówi do Abrahama? I powiedział, 12 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, i powiedział do Abrahama, wyjdź. Czyli Bóg oddziela Abrahama. Oddziela go. Przypomnę, święty, święty, święty. Oddzielony, oddzielony, oddzielony. Bóg oddziela Abrahama, jak pisze, wyjdź z twojej ziemi, od twojej rodziny i z domu twojego ojca do ziemi, którą ci pokażę. Nie byłoby obietnic Abrahamowi danych, nie byłoby historii takiej, jaką mamy zapisaną w Biblii, gdyby nie to, że Abraham się oddzielał. Abraham został oddzielony i on posłuchał tego wezwania do oddzielenia. Chodzenie z Bogiem, bliska relacja z Nim, błogosławieństwo zawsze jest związane z oddzielaniem. Bóg oddziela nas od, do. To są dwie nierozerwalne rzeczy. W języku polskim średnio to brzmi, ale jesteśmy oddzieleni od świata do Boga. Abraham jest oddzielony od czego? Całego swojego dotychczasowego życia. Nam to się łatwo mówi. Weź Abraham, zostaw wszystko. Zresztą u Abrahama nie było to takie od i już wszystko zostawił. On jeszcze szedł ze swoim ojcem. Zauważyliście, że dopiero jak ojciec umiera, jego życie nabiera tempa. Czasem trzeba zostawić wszystko. Abraham oddzielony od swojego dotychczasowego życia, czy miał łatwo? Mieszkał w Babilonii, myślę, że w murowanej chałupie. Mówią niektórzy, że tam już system kanalizacji był. Wszystko pięknie działało. A przeprowadził się do namiotów. I jeszcze targał ze sobą niejakiego Lota, który najlepszą rodziną nie był. Potem w historii świata następuje niesamowita rzecz. Bóg zaplanował oddzielić nie tylko pojedynczych ludzi, żeby mieć z nimi bliską relację, ale zaplanował oddzielić cały naród. Biblia mówi, że nigdy coś takiego pod słońcem się nie zdarzyło, żeby Bóg oddzielał jeden cały naród. Na czym polegać miało to oddzielenie? Trzecia Księga Mojżeszowa. Przeczytam z tego kilka fragmentów, one są istotne. Mówi w 20 rozdziale, wam zaś powiedziałem, trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 24 werset. Kiedy Pan Bóg oddzielił Izraela, wyprowadził ich z Egiptu, prowadzi jako oddzielny naród po pustyni, mówi tak, 20-24, wy posiądziecie ich ziemię i dam wam ją jako posiadłość, ziemię opływającą mlekiem i miodem. Ja jestem Pan, wasz Bóg, który oddzielił was od innych narodów. Bóg oddzielił cały jeden naród i powiedział, wy jesteście moi, oddzieleni od, do. To nie jest tylko oddzielenie od, to jest oddzielenie od całej reszty i przyłączenie do Boga. Żydzi mieli być kompletnie inni. Nawet mówię o wyglądzie zewnętrznym. Wiecie, jak to było w Egipcie? W Egipcie wszyscy kapłani golili się na łyso. Historia. Brwi, włosy, kompletni, na zero. A jak miał wyglądać kapłan żydowski? Nie będziesz golił boków swojej brody. Nawet wygląd miał być inny. Bóg tak bardzo chciał, żeby ten naród był inny, nawet zewnętrznie, żeby było widać, że oni są różni. Ubrania, wygląd, jedzenie. Ale co najważniejsze, Bóg mówi, nie mieszajcie się z innymi narodami. Nie zawierajcie z nimi małżeństw. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw swojej córki, nie dasz ich synowi i ich córki nie weźmiesz dla swojego syna. Dlaczego? Bo jesteście moi, jesteście oddzieleni, macie żyć inaczej. Druga Mojżeszowa 19:6. Nie musicie tego szukać. Chciałbym przeczytać kilka wersetów. A wy będziecie mi, dla mnie, królestwem kapłańskim i narodem świętym. Trzecia Mojżeszowa 11. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. 45 werset. Bo ja, Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi. I tu zaczyna się to wezwanie. Bądźcie więc świętymi, oddzielonymi. Trzecia Mojżeszowa 19. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. 20 rozdział. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Będziecie mi więc świętymi, bo ja jestem święty. Takich fragmentów jest cała masa. Bądźcie oddzieleni. Ja was oddzieliłem, a teraz wy żyjcie tak, jak zostaliście powołani. Czasem ludzie mówią tak, to jest tylko na papierze. Wiecie, co to znaczy? To jest tylko na papierze, znaczy, że tam papier dużo zniesie, jak się też mówi. Ale to nie było oddzielenie na papierze. Bóg jak oddzielał kogoś, albo chciał, dostrzegał kogoś, kto się oddzielał, to to musiało być prawdziwe. Abraham, Noe, Job, Jozue, Daniel, pamiętacie Daniela? Nie będę się kalał. Jego przyjaciół, tego nie zrobimy. To było wszystko prawdziwe oddzielenie. Nie było to łatwe, ale było błogosławione. Bóg tak samo od Izraela oczekiwał oddzielenia od całego świata. Cały system wartości, jaki mieli, kompletnie się różnił. Prawo, jakie dostali, różniło się od wszystkiego, co do tej pory było na ziemi. No ale jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj? Czemu o tym tyle powiedziałem? Ta ważna doktryna, wiem, że nie lubimy tego słowa, ta ważna doktryna o oddzieleniu każdego nowonarodzonego człowieka, to jest podstawowa doktryna dla każdego, kto się na nowo narodził. Paweł pisał w liście do Kolosan, od 12 pisze tak. Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. Jak więc było przed, a jak jest po? Przed była śmierć, ciemność, noc, zgubienie, nieprawość, a może lepiej tak to przeczytać. Śmierć, teraz życie. Światłość, ciemność. Noc, dzień. Zgubiony, znaleziony. Nieprawy, sprawiedliwy. Potępiony, nie będzie sądzony. Zginie, będzie miał żywot wieczny. Dzieci szatana, dzieci Boga. Czy to się da pomieszać? Bóg nie miesza tych rzeczy. Bóg nie mówi, że można być jednocześnie żywym i umarłym. To się nie da. że można być jednocześnie zgubionym i znalezionym. Tak się nie da. Że nie można być jednocześnie dzieckiem Bożym i dzieckiem szatana. Że nie można żyć po swojemu i żyć tym, jak Pan Bóg by chciał, żebyśmy żyli. Bo to jest pomieszanie. Pan Bóg nie miesza rzeczy. Ja dzisiaj mam krótkie słowo, ale dotknęło mnie to, że ta prawda o naszym oddzielaniu się, czy o naszej pozycji, bo tak Bóg nas widzi, że jesteśmy oddzieleni, jest tak zapomniana. Bóg widzi każdego nowonarodzonego człowieka jako oddzielonego. Jesteście moi. Ja jestem Jego, a On jest mój. Jak to pieśni nad pieśniami pięknie wyśpiewują. I ta część podoba się nam wszystkim. To jest prawda. Ale jest też druga część tej monety, bo naszym zadaniem, tak jak zadaniem Izraela, ziemskiego ludu, naszym zadaniem jako tego niebieskiego ludu jest żyć tak, jak Bóg dla nas zaplanował. A Bóg przecież nie miesza rzeczy. Co masz na myśli? No Bóg wzywa nas do tego, to jest krótkie przesłanie, aby nasze praktyczne życie nadążyło za naszą pozycją. Skoro nas już postawił w miejscach niebieskich, nazwał nas świętymi, uświęcił nas, nadał nam godność dzieci Bożych, to co mamy robić? Paweł w liście do Efezjan podsumował to krótko i prosto. Efezjan 4:1 mówi, proszę was więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. A do jakiego powołania zostaliśmy wszyscy wezwani? No do takiego życia zostaliśmy wezwani, jakie ma Bóg. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To się nie zmieniło. Przez wieki się to nie zmieniło. A wiecie, czego to wymaga? Oddzielania się. Budowania murów, separowania od pewnych rzeczy. Przecież jak mnie Bóg z tego uwolnił, to ja nie mam tam wracać, bo robię drogę do tyłu, a mam się uświęcać. A to jest nierozerwalnie związane z Bożym charakterem. Bóg oddziela rzeczy. Nie chce mieć do czynienia z żadnym grzechem. Ucieka od wszystkiego, co nie jest doskonałe. Nawet odprawił ludzi, odesłał ich, chociaż tak bardzo umiłował człowieka, chociaż stworzył go jako koronę swojego stworzenia, ale nie mógł pomieszać dwóch rzeczy. Ja jestem oddzielony, a wy w tym waszym stanie upadłym nie. Musiał odesłać, zrobić rozdział na pewien czas. To oddzielenie, które jest jedną z podstawowych doktryn biblijnych dla chrześcijan, dotyczy dwóch sfer. Ja to tylko zaznaczę. Dotyczy mojego osobistego życia. Tak żyli ci mężowie. Noe, Abraham, Lot, dużo by ich wymieniać. Ale dotyczy też naszego zbiorowego życia. Zborowego życia. Cały zbór ma dbać o oddzielanie się. Dzisiaj większość zborów przystępuje do wszystkich inicjatyw, które tylko są, nie patrząc, jakie są konsekwencje, nie patrząc, skąd jest źródło, nie patrząc, czy to biblijne, byle się nazywa chrześcijańskie, byle zagrali Alleluja. Możemy się do tego przyłączyć. Ale zasada się nie zmieniła. Bóg się nie zmienił. Sam jest oddzielony i tego oczekuje od nas. Moje osobiste życie, czego to ma dotyczyć? Od czego ja mam uciekać? Wiecie, to się zaczyna od głowy. Większość rzeczy zaczyna się w głowie. Pan Jezus powiedział, że z serca, czyli jakby to powiedział dzisiaj ktoś w naszym kraju, z głowy pochodzą, jak to tam szło? Złe myśli, morderstwa, cudzołóstwa, zabójstwa. To się bierze stąd. Kradzieże, knowania, zabójstwa, obmowy, krzyk. Wiecie, że krzyk nie jest, że krzyku nie będzie. Pamiętacie ten werset z Objawienia? Wiemy, że tam nie będzie mozołu i trudu, ale czego tam też nie będzie? Tam krzyku nie będzie, jak pisze w Objawieniu 21. Tam krzyku nie będzie. to chyba trzeba by od tego uciekać, jak my już jesteśmy przeniesieni. Bo krzyk jest tego świata. To jest trend tego świata. Jakże my się czasem na tym musimy łapać, że podnosimy swoje głosy jedni na drugich. Na nasze myśli wpływa bardzo wiele rzeczy. Co wpływa na nasze myśli? To, na co patrzymy, to, czego słuchamy, to, z kim przestajemy, bo jak człowiek się tym nasączy, to potem zawsze wydaje owoc. Wiele razy się przekonałem o tym, nawet cały świat wie, że po co jest w ogóle reklama. Reklama działa w taki sposób. Jak się napatrzysz, to kiedyś ci się zachce. Jak będziesz zaglądał do wszystkich gazet, jakie są, no to czy to nie wyda owoców w twojej głowie? Wiecie, nam się czasem wydaje, że możemy czytać Biblię i możemy czytać wszystko, jak leci obok. Ale to jest pomieszanie. I Biblia mówi, no jak myślisz, czy to wpłynie dobrze na ciebie? Towarzystwo. Psalm pierwszy. Nie stoi, nie siedzi. No tam są wszystkie możliwe elementy. Oddziela się. Mógłbym długo o tym, ale nie do tego zmierzam. Myśli, potem idą słowa, a potem idą uczynki. O wszystkich trzech mówił Pan Jezus w kazaniu na górze. Myśli, słowa i uczynki. Na wszystkie trzeba zwracać uwagę. I kiedy siadłem sobie do tej listy i sobie pomyślałem, Panie, od czego to ja powinienem się oddzielać? To jest takie trudne. Wiecie, to nie wiedziałem, co mam przeczytać. Czasem jest tak, że jak człowiek siada i się przygotowuje, robi sobie jakieś studium, wyciąga sobie wszystkie wersety, no to ja się załamałem w tym momencie. Jak przeczytałem sobie listy takie z Galacjan, od czego mam uciekać, przeczytałem sobie listy z Efezjan, przeczytałem sobie listy z Koryntian i mówię, no nie dam rady ani tego przeczytać, ani tym się podzielić. Musielibyśmy tu długo siedzieć. Tak, naprawdę, to większość Nowego Testamentu jest o oddzielaniu. Tak jak bardzo duża część Tory była o tym, jak macie być różni Izraelici. I spróbowałem to podsumować jedną myślą. Niedziela nie robimy takiego typowego studium, a raczej krótka myśl, która podsumowuje. Kiedy pomyślałem sobie o tym, jak działa świat, a jak powinniśmy działać my, jako nowonarodzeni ludzie, mówię do tych, którzy naprawdę się na nowo narodzili. Jak zostaliśmy wyrwani z ciemności i przeniesieni do światłości, a pomiędzy nami a wami znajduje się wielka przepaść. Tak powinno być. Więc jak pomyślałem sobie, jak idzie świat, a jak my, to przyszły mi na myśl takie fragmenty słowa co do tego oddzielania. Pierwszy Jana, drugi rozdział. Pierwszy Jana, drugi rozdział. Jan pisze 15-16, tak. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. To znaczy, że nie mam się przyglądać pięknu przyrody? Czy to o taki świat chodzi? Nie. Ale przecież Pan Bóg też umiłował świat. Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat. Nie, wiemy, że nie o taki świat chodzi. Ale to wystarczy doczytać dalej, żeby się zorientować. 16 werset. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. W jakim sensie nie mamy miłować świata? Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. To jest pierwszy fragment, który mi przyszedł do głowy. Drugi fragment. Panie, co jest o pożądliwości, o sposobie życia tego świata i o uświęcaniu? Pierwszy Piotra. Piotr pisze w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale takie słowo od 14 wersetu. Pierwszy Piotra, rozdział pierwszy, werset 14-16. Jak posłuszne dzieci, nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości. Lecz jako ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Przeczytam to inaczej. Lecz jak ten, który was powołał, jest oddzielony, tak i wy bądźcie oddzieleni, gdyż jest napisane, oddzielonymi bądźcie, bo ja jestem oddzielony. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. No i co z tego zestawienia wychodzi? Zamiast ulegania pożądliwościom mamy się separować. 1 Koryntian 6 rozdział jest taka cała lista. Nie musicie otwierać, to jest dużo w 6 rozdziale. Paweł pisze o dotychczasowym życiu Koryntian, o tej ciemności i mówi tak. Wasze dotychczasowe życie było takie. Niezgoda, spory, gniew, pomówienia, krzyk, podziały, zdrady, złodziejstwo, pijaństwo, złorzeczenie. W Galacjan w 5 rozdziale Paweł podaje tak zwane uczynki ciała. Mówi cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnia, herezje, zazdrość, zabójstwo, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Wszystkie te wymienione, żeby to łatwo można było na dziś zapamiętać, one mają wszystkie jeden wspólny mianownik. Wiecie jaki? Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia to jest życie wyłącznie nakierowane na siebie. Dla mnie. Poszukiwanie własnego zabezpieczenia, moje na wierzchu, moja racja. To, co Paweł i inni, i Jan piszą o tym, to już jest tylko efekt tego. Bo przecież z mojego egoizmu wynika, że ja nie ustąpię mojej żonie, nie ustąpię bratu w zborze. Różnie się tłumaczymy, bo ja już taki jestem, bo to, bo tamto. Ale przecież nas Pan Bóg z tego wyrwał. Życie nastawione na siebie, dla siebie, moje na wierzchu, brak odpuszczenia, gniew, krzyk. A Paweł pisze w 1 Koryntian tak. A takimi niektórzy z was byli, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni. To jest właśnie to słowo. Ale zostaliście oddzieleni. Byliście tacy gniew, knowania, zazdrość, podziały. Budowaliście mury między sobą, ale już teraz nie jesteście. Już nie. Och, jak to dobrze, że tu jest napisane, a takimi niektórzy z was byli. Och, na szczęście mi ulżyło. Słabo w moim życiu z tym, bo ja się łapię na tym, że zamiast patrzeć dobra drugiego, to jestem ciągle nastawiony na siebie. Miałem być oddzielony od takiego sposobu życia. Jak pamiętam moje życie z Bogiem, które się zaczęło od dawno, to przecież można chodzić do zboru, ale prowadzić życie sobie swoje. Dla siebie, o sobie myśleć, dochodzić swego, nie widzieć innych. To też jest rodzaj egoizmu. Życie w egoizmie prowadzi właśnie do takich całych list. Jak opisać egoizm? Ja nie potrafię. Paweł też się z Janem z tym strasznie namęczyli. Te wszystkie listy, które są tak długie, to jest wynik egoizmu, że my patrzymy na siebie, dla siebie, o sobie. I z tego wynika to wszystko. Co to ma praktycznie oznaczać? Bogu zawsze podobali się ludzie, dlatego nawiązałem na początku do tych mężów Bożych, którzy nie szli tak jak cały ten świat, za egoizmem świata. Oni byli niesamowitymi ludźmi, wiecie, bo sobie zdałem sprawę z tego, że oni naśladowali Boga. No jak Noe naśladował Boga? Noe się oddzielał od całego życia, jakie było dookoła niego. A wiecie, co Noe zrobił przez swoje życie? Uratował całą resztę. Uratował cały świat. Przez 8 osób, przez budowę, przez 100 lat tej arki, on oddzielając siebie dał życie nam wszystkim. Oczywiście to Bóg daje życie, tak? Ale przez niego Bóg to zrobił. Bóg dostrzegł jego pragnienia. Daniel, zastanawiało mnie ostatnio, czemu ja z jednym bratem rozmawiałem na temat Daniela. Wiecie, że Daniel, który w ogóle nie był odpowiedzialny za te grzechy narodu izraelskiego, on się modli i utożsamia. Ja mówię, wybacz, bo myśmy zrobili. To nasza wina. Czy on to narobił? Nie. On był młodym chłopcem, jak wychodził z Izraela. Ale on nie myślał o sobie. To było życie nastawione na innego, na ratowanie innych. Tak jak Noe, tak robił Daniel. Mojżesz. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wybierając zaraz cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz grzechu. Każdy z mężów, który bym nie wymienił, którzy podobali się Bogu, oddzielali się od czego? To nie jest dzisiaj moim przesłaniem, żeby powiedzieć nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego w ogóle. Proste jest przesłanie. Oddzielaj się od własnego ego. Bo to jest źródłem wszelkiego zła. Stąd wychodzi krzyk, spory, knowania. Przez całe te listy wychodzą z tego. Nawet bałwochwalstwo. Wiecie, jakim Jonasz był bałwochwalcą? Jonasz. Ja wiem, że ty jesteś Bogiem miłosiernym, ale moje zdanie się bardziej liczy, dlatego ja tam nie pójdę. Ja tam nie pójdę. Oni na to nie zasługują. Ja wiem, że ty byś ich ułaskawił. Pan Bóg musiał walczyć z bałwochwalstwem Jonasza, które polegało na czym? Moje zdanie jest najważniejsze. Takie było bałwochwalstwo Jonasza. Ja też go mam. Moje musi być na wierzchu. Dlatego patrząc na tych ludzi, na Joba, Daniela, Mojżesza, Job składał ofiary i pościł za swoje dzieci. Jak to jest napisane w pierwszym rozdziale Joba, tak zawsze czynił, bo może przypadkiem zgrzeszyli. On w ogóle nie był nastawiony na siebie. Ratowanie innych, robienie dla innych. Nie było czasu na to, żeby myśleć o sobie. Ale Bogu takie postawy się podobają. To jest oddzielanie się, bo cały świat żyje zupełnie inaczej. Moje, dla mnie, przeze mnie. Abraham, ten mnie w ogóle rozłożył na łopatki. Gdyby Abraham nie uczył się Bożego oddzielania w ciszy na pustyni, wiecie, kto by uratował Lota? Nikt. Dwa razy go ratował. Raz poszedł, jak został Lot uprowadzony, wziął 300 i poszedł go uratować, ale tylko dlatego, że on sam był oddzielony. Wiedział, że Lot tego potrzebuje. A za chwilę, jak Pan Bóg mówi Abrahamowi, no nie zataję przed nim, co będę tam robił w Sodomie, powiem mu to, to wiecie, co ten człowiek robi? Abraham wstawia się za Lotem. To było życie nie na siebie nastawione. On nie pomyślał sobie tak, jak może ja bym sobie pomyślał, dobrze mu tak w sumie dziad poszedł do tej Sodomy, nie? Ja bym go tam zostawił. A on mówi, Panie, ale jakby tam było? I ten werset, który mnie zawsze rozczula, że Pan, który niszczył Sodomę i Gomorę, to w tym momencie wspomniał na Abrahama i z powodu Abrahama Lot został ocalony. Oddzielanie się daje niesamowitą rzecz, daje możliwość, przywilej stawania przed Bogiem i Bóg chętnie wysłuchuje takich modlitw. My możemy być wtedy, bracia i siostry, użyteczni, jak my nie patrzymy na siebie, jak patrzymy na potrzeby drugich, chcemy ratować drugich. Każdy z tych ludzi kogoś uratował. Abraham Lota dwa razy. Najlepszy przykład, jaki mi przyszedł do głowy, dzisiaj o nim wiele powiedzieliśmy, to jest jednak przykład Pana Jezusa Chrystusa. Jak działał Jezus, Mesjasz, Bóg, który przebywał w ciele na ziemi? Wiecie, Bóg jest całkowicie w swojej naturze nieegoistyczny. Jeżeli mogę, Panie, wybacz, tak to powiedzieć. Pan Jezus mówi, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Wiecie, z jakiego powodu przyszedł tu na ziemię? Nie ze swojego własnego. On przyszedł uratować. On nie przyszedł z egoistycznych powodów. On przyszedł, żeby pokazać Ojca. Przyszedł uratować nas wszystkich. Egoizm był mu całkowicie obcy. Była taka przepaść pomiędzy Mesjaszem a egoizmem, nie do przeskoczenia. Nigdy nie myślał o sobie. Był mur. I kiedy szatan namawiał go przed całym rozpoczęciem misji, kuszenie na pustyni, pustynia judzka, wiecie, do czego go namawiał? Do tego, na co nas nabiera każdego dnia. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. A czemu Pan Jezus odmówił, chociaż jako jedyny mógł stanąć i powiedzieć, należy mi się to królestwo. Nikt mi nie będzie mówił, że mi to da, jak to jest moje, mógł powiedzieć szatanowi. Wiecie z jakiego powodu? Z powodu misji, z powodu ratowania innych ludzi. Przecierpiał to wszystko, bo nie myślał o sobie. Nas zabija wszystkich myślenie o sobie. Ten mały, trzyliterowy dziad nazywa się ego. To on jest potem, jak to wybucha, ta pożądliwość, to mamy złości, podziały, dochodzenie swego. Z powodu nas, z powodu misji ratowania innych ludzi, zawisnął na krzyżu. I Pan Jezus jest najlepszym przykładem oddzielania się od sposobu działania tego świata, bo miał siłę i moc. Pan Jezus naprawdę miał siłę. Co powiedział przed Piłatem? Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdybym poprosił, to ile by tu stało tych legionów? Ale nie zrobił tego. Dlaczego? Bo nie chodziło o niego samego. Był nastawiony na drugiego człowieka. Paweł w liście do Koryntian pisze, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Bóg nie po to rozwalił wszystkie mury nieprzyjaźni między nami a Nim i między nami jako braćmi, żebyśmy teraz dalej żyli sami dla siebie. To nie ma polegać na tym, ja odpuszczam ci. Pogadaliśmy se 2 tygodnie temu. Chwała Panu za to, że wiem o tym, że dużo ludzi się pogodziło. Przyszli, powyjaśniali sobie. Chwała Panu Jezusowi za to. To jest dobra rzecz. Ale teraz nie ma to polegać na tym, że dalej sobie żyjemy osobno. Tylko wychodzimy sobie dalej naprzeciw. Nie patrzymy tylko na swoje. Patrzymy na innych. My mamy w domu, zrobiliśmy sobie odmianę przez osoby. To się z języka polskiego nazywa koniugacja. Nie widzicie tam za wiele, więc wam wytłumaczę. Koniugacja według tego świata, tak działa świat, brzmi tak, odmiana przez osoby. Ja, ty, on. Wiecie, jak brzmi to według Pana Jezusa Chrystusa? Kompletnie odwrotnie. On, ty, ja. To się nazywa oddzielanie. Między jedną a drugą częścią zrobiliśmy kreskę, teraz to zauważyłem. Oddzielanie się. Świat nas przyzwyczaił do tego ja, ty, on. Najpierw myślę o sobie. Potem pomyślę może o żonie, o dzieciach, a potem o nim. A Pan Bóg zrobił zupełnie coś odwrotnego. Pan Jezus Chrystus nas nauczył zupełnie innego myślenia. On, ty, ja. Tak powinno się to zmienić. Żebyśmy nie wracali znowu do bałwochwalstwa. Bo bałwochwalstwem jest stawianie własnego ja na pierwszym miejscu. To jest największe bałwochwalstwo i każdy z nas gdzieś tam się go dopuszcza. Jest taki zwrot w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, wszyscy go znamy. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z tym światem. Tak? I w większości przypadków mówi się kobieto, dziewczyno, chłopaku, nie wychodź za mąż za człowieka niewierzącego. Ale to nie jest tylko werset do tego. On ma o wiele szersze zastosowanie, bo Paweł w liście do Koryntian mówi, pokazuje swój przykład, pokazuje przykład Chrystusa i potem mówi, a jak będziecie wracać do egoizmu, to wiecie, co będziecie robić? Wprzęgać się znowu, czyli zaprzęgać się do tej pierwotnej koniugacji. Ja, ty, on. Tu nie chodzi tylko o to, żeby nie zawierać związków małżeńskich, nie prowadzić spółek z osobami niewierzącymi. Średnio wychodzą, jakby z psalmu pierwszego to wynika. Tu chodzi o całą treść życia. Jak będziemy wracać z naszej jasności do ciemności, to robimy drogę odwrotną. To znowu zaprzęgamy się do myślenia takiego, jak ma ten świat. Czy nam jest po drodze ze światem? No nie. A bądźcie święci. Oddzielajcie się. Ja jestem oddzielony. Ja nie myślę tak jak ten świat. Ja, mówi Pan Jezus, postawiłem najpierw was. Baranek bez skazy. Ta historia, którą Tadek przeczytał ze Słowa Bożego, no jest doskonałym podsumowaniem. Faktycznie nie trzeba dużo więcej dodawać. Baranek bez skazy. Wydany za nas. Czy to nas nie porusza? Jak my to mamy w praktyce robić? Jeżeli On jest święty, a my mamy być święci. Jeżeli nasze życie ma być nakierowane na innych ludzi, na ratowanie innych ludzi, to my mamy wszyscy, jako ludzie nowonarodzeni, jako oddzieleni dla Boga, jedno zadanie. Ratowania ludzi. Po pierwsze, przed nadchodzącym gniewem, bo On przyjdzie. A Biblia o tym mówi. To jest nasze pierwsze, najważniejsze zadanie. Jesteśmy nastawieni na ratowanie. Stąd przecież robimy ewangelizację, stąd robimy wieczory pieśni, stąd opowiadamy sąsiadom, stąd staramy się, żeby ludzie widzieli w nas Chrystusa. Ale jest też druga rzecz, o której nie należy zapominać. To dotyczy obecnego życia. W liście Jana, w pierwszym liście Jana, tam gdzie jest tak dużo na temat tego, żeby miłować jedni drugich, takich duchowych rzeczy, Jan w pewnym momencie mówi: a kto miałby majętność tego świata i widziałby swojego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jak może w nim mieszkać Bóg? Jak może w nim mieszkać miłość Boga? To dotyczy ratowania duchowego, ale jeżeli widzisz brata lub siostrę w potrzebie, to dotyczy również tego. To też jest ratowanie, bo tak robi Pan Jezus. Nawet dzisiaj to słyszeliśmy w modlitwie, że Pan Jezus uzdrowił kogoś. On jak tylko może. To On również fizycznie nam tutaj błogosławi. Naszym zadaniem tu na ziemi jest sprawdzać siebie i oddzielać się. Czemu mówię sprawdzać? Bo Jan napisał ten list, gdzie jest tak dużo o umiłowaniu tego świata, o sposobie działania tego świata, o pożądliwościach tego świata. Jan nie mówił: o ludzie, wy to macie. On mówi: sprawdzajcie siebie. Pisze: po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy. Pisze: że trwamy w prawdzie, po tym poznamy. To się jednak da jakoś poznać. Jak to poznać? No mamy sami siebie sprawdzać. Nie sprawdzać brata z ławki obok, siostry za mną, tylko sami siebie. Wiecie, to jest najtrudniejsza rzecz w życiu. Sami siebie. No bo jak samemu go siebie sprawdzić, nie? Człowiek jest mało obiektywny. Każdy mówi: no nie, ja kocham wszystkich w zborze. O co mu chodzi? Ale Jan mówi: to sprawdź się. Masz gorycz wobec kogoś? Za krzywdę? Może zrobioną 2 lata, może 5, może 10 lat do tyłu i jeszcze ciągle to z ciebie jednym uchem albo kącikiem ust wychodzi. Jeszcze zarażasz tym dziadostwem, tak jak tym wirusem, co się dzisiaj rozprzestrzenia. To działa tak samo. Bo powiem to komuś, jaki to dziad jest. To jest zarażanie. Goryczą, a może wrzask. A może złość? To są tylko symptomy choroby, tak jak kaszel. On pokazuje, że my chorzy jesteśmy, ale chorobą nie jest kaszel. Choroba tkwi w środku. W środku. Obrażanie się, niewybaczanie, ignorowanie potrzeb innych. Jeżeli nie pomogliśmy w tym miesiącu komuś, jeżeli nie przyglądaliśmy się komu pomóc, to co z nas za chrześcijanie? Potrzeby innych. My mamy wychodzić sobie naprzeciw. Wyobraźcie sobie Pana Jezusa. 6000 lat na nas patrzy i mówi: wiecie co, ja za 1000 lat do was może zajrzę. Nie, to była cały czas z Jego strony jest troska i my też o nią zabiegamy. Bóg namawia nas przez Jana, żeby siebie sprawdzać. Czy ciągle jesteśmy skupieni na sobie, czy na Nim i na innych ludziach. I co ważne, nie mamy udawać, że jesteśmy już super. Jan się rozprawił z tym problemem na samym początku. Czemu o tym mówię? Jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, to jest właśnie w tym kontekście. Przecież każdy z nas zawala w tym. Ale Pan Bóg nie kładzie na nas kreski, jak to się potocznie mówi. Mówi: skreślam ciebie, bo ty nie dałeś rady. Nie, nie, nie. Zaraz potem Jan mówi: dzieci moje, piszę wam, abyście nie grzeszyli, ale jeżeli ktoś z was zgrzeszy, jeżeli dalej pojawi się sposób życia według pożądliwości tego świata, czyli moje ja na pierwszym miejscu, to mamy orędownika. To przyjdź, wyznaj. Możesz być od tego wolny. Możesz dalej zacząć na nowo. Wiecie, Bóg bardzo się postarał, żeby zrobić pokój między nami a Nim. Rozwalił wszelkie mury i pokazał, na czym polega świętość. Czytaj, na czym polega oddzielenie. Nie myślał o sobie. Myślał o nas. I mówi do nas prosto w niedzielę 1 marca. Nie myślcie, bracia i siostry w Palowicach, o sobie. Patrzcie uwagę, zwracajcie baczną uwagę na innych. Znoście jedni drugich. Patrzcie na to, że mamy różny rozwój w wierze. Jedni raczkują. Czy dzieciom, którzy są małe, więcej ojciec wybacza niż takim, który ma już 18 i doskonale wie, co robi? No pewnie, że więcej. Ale my czasem traktujemy ludzi pod jedną kreską. Wszyscy to tak samo. Bóg bardzo się postarał, żeby rozwalić wszystkie mury między nami, między Nim i wzywa nas do naśladowania. Boga to bardzo drogo kosztowało. Wyśmiewanie, zlekceważenie, śmierć Jego własnego Syna. To była bardzo duża cena. I to jest najtrudniejsza rzecz. My mamy Jego naśladować. Naśladować. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że nam o tym powiedział. Tak to było. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał swoje życie za nas. Baranek. Ale to zdanie się nie kończy. 1 Jana 3,16 łatwo zapamiętać. My również powinniśmy opowiadać innym braciom, że ich kochamy. Wiecie, ja się sam na tym łapię. Mówię mojej żonie, że ją kocham. Jak tylko mogę. I tak siedziałem przy tym słowie i mówię sobie, a może ja to powinienem bardziej pokazać, niż jej to mówić. Łatwo się to mówi. Nie miłujmy słowem, ale uczynkiem. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. Mówiąc krótko, uciekać od egoizmu. Mówiąc krótko, wybudować przepaść, ja i egoizm. Ja nie chcę tam wracać. To jest całe nasze zadanie. To się nazywa uświęcaniem, oddzielaniem. Będzie można ratować ludzi w ten sposób. Abraham mógł uratować Lota. Jak tylko w tym byśmy naśladowali Boga. Albo aż. Gorycz, wrzask, krzyk, obrażanie się, niewybaczanie, ignorowanie. Dzisiaj sprawdza się na lotniskach, przykładając termometr do głowy, czy jest temperatura, to kwarantanna. A jak my się sprawdzamy? No ja mogę powiedzieć, że ja miłuję wszystkich braci. Potem was wszyscy poznają, czyli jednak to się da poznać. To widać. Zrobiłem sobie taką notatkę. Jak sam się nie umiesz sprawdzić, to idź do żony i do męża i spytaj. To jest zbyt rewolucyjne, nie? Po tym was wszyscy poznają, że miłość do siebie mieć będziecie. Jak nie potrafimy sami siebie przejrzeć, to zapytajmy kogoś, do kogo macie zaufanie. Ja pójdę do żony, aż się boję. Co ona mi powie? Czy ja naprawdę kocham, tak jak to opowiadam? Czy widać gorycz, wrzask, krzyk, obrażanie się, niewybaczanie, złe myśli, że ja nie wychodzę jej naprzeciw? Taki mur jest nam, bracia i siostry, potrzebny. Bo Pan Jezus tak zrobił i to jest moja najlepsza motywacja. Pan Jezus pokazał nam, jak się miłuje. Nie słowem, ale uczynkiem. Nie był nastawiony na siebie. To jest proste przesłanie. Nie chodzi o listy. Każdy ma swój egoizm, na swój sposób. Tylko trzeba samego siebie przeglądać, czy jestem ciągle w tym, co robię, w zborze, w domu, w pracy, nastawiony tylko i wyłącznie na siebie, dla mnie, przeze mnie, o mnie, moje na wierzchu, czy raczej patrzę na innych. Pan Jezus patrzył na innych. Co mnie zawstydza? Amen.